Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Tuż przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu bardzo, można powiedzieć, takie aktywne spory polityczne dotyczą nie tylko niemieckiej sceny politycznej, ale także szerzej tego, co się dzieje we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii. W kontekście procesów geopolitycznych, które zachodzą na naszych oczach, w kontekście tej dynamiki wewnątrzwspólnotowych procesów, bardzo istotnym trendem jest zbliżenie obecnie francusko-włoskie. Portal Politico jako pierwszy w Europie ujawnił, że między Paryżem a Rzymem trwają obecnie bardzo zaawansowane rozmowy, które miałyby skończyć się zawarciem traktatu wzorowanego na traktacie elizejskim z 1963 roku, który był, no można powiedzieć, takim przełomowym, zwrotnym punkcie nie tylko w polityce Charlesa de Gaulle'a, ale w ogóle można powiedzieć takim początkiem bardzo bliskiej, ścisłej współpracy francusko-niemieckiej. I właśnie na wzór tej nazwy Traktat Elizejski od Pałacu Elizejskiego, siedziby prezydentów Francji, tutaj mówi się obecnie o Traktacie Kwirynalskim, czyli od Pałacu Kwirynalskiego, siedziby prezydentów Włoch. Warto przypomnieć, że Traktat Elizejski zawarty przez Charlesa de Gaulle'a i Konrada Adenauera 22 stycznia 1963 roku był, można powiedzieć, takim jednym z bardzo istotnych, fundamentalnych wręcz elementów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, którą realizował generał Charles de Gaulle. Tutaj wprowadzono nie tylko takie, powiedzielibyśmy, regularne konsultacje przywódców obu państw, ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony, ale także szefów sztabów generalnych. Bardzo mocno rozwinięto współpracę w zakresie szkolnictwa. No, można powiedzieć, że dokonało się takie swoiste pojednanie francusko-niemieckie mimo tej bardzo trudnej, złożonej historii między oboma państwami. Jeśli chodzi o to zbliżenie francusko-włoskie, ono ma nieco płytszy wymiar, czy po prostu płytszy wymiar, nie jest aż tak nastawione na kwestie, tutaj powiedzielibyśmy, związane z łagodzeniem relacji wzajemnych. One w ostatnich latach rzeczywiście były napięte, no ale to jest oczywiście nieporównywalna kwestia, jeśli chodzi o historię między Francją a Niemcami. Tak naprawdę traktat kwirynalski, jeżeli doszłoby do jego zawarcia, miałby mieć, można powiedzieć, takie dwa podstawowe cele. Po pierwsze, bardzo pragmatyczny cel związany z rewizją reguł konwergencji z Maastricht, które to reguły wymuszają na krajach należących do strefy euro ograniczanie długu publicznego do 60% produktu krajowego brutto i narzucają także taki bardzo silny ogranicznik, jeśli chodzi o deficyt budżetowy, który nie może przekraczać 3% produktu krajowego brutto. No, warto tutaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o zobowiązania francuskie, no to wynoszą one już 120% PKB, a zobowiązania Włoch około 170% PKB. No, w związku z tym, oczywiście wykorzystując także ten argument o potrzebie odbudowania gospodarki po pandemii COVID-19, także ten deficyt budżetowy w obu państwach jest znacznie przekroczony w stosunku do reguł konwergencji z Maastricht. W przypadku deficytu budżetowego Francji on sięga blisko 9%, a jeśli chodzi o włoski deficyt budżetowy, to on ma sięgnąć blisko 12% PKB. Mamy zatem te wskaźniki przekroczone kilkukrotnie w stosunku do tych reguł, które zostały zaaprobowane w Maastricht. Obydwaj przywódcy, zarówno premier Mario Draghi, jak i prezydent Emmanuel Macron, uważają, że te regulacje z Maastricht nie przystają, nie są dostosowane do dzisiejszych realiów, do nowych wyzwań, do nowych także zagrożeń, no, związanych chociażby z kwestiami epidemicznymi. Drugim bardzo ważnym elementem, powiedziałbym, nie mniej pragmatycznym, ale mającym już znaczenie także geopolityczne i geostrategiczne moim zdaniem, jest dążenie zarówno Rzymu, jak i Paryża do pogłębienia integracji, do pogłębienia integracji europejskiej. Moim zdaniem te propozycje, które dzisiaj są dyskutowane, o których się dyskutuje w Rzymie i w Paryżu, prowadzą do budowy państwa federalnego, federalnego państwa europejskiego. Tym czynnikiem, który przyczyniłby się moim zdaniem w sposób bardzo istotny do przekształcenia Europy, Unii Europejskiej z konfederacji w federację, jest uwspólnotowienie unijnego długu. To jest taki, powiedziałbym, jeden z naczelnych postulatów Paryża. Uwspólnotowienie unijnego długu, które już przecież pozwoliło na sfinansowanie Funduszu Odbudowy, Europejskiego Funduszu Odbudowy, który, mówimy tutaj o wartości 750 miliardów euro. No i niewątpliwie Francuzom zależałoby na to, aby tego typu zabieg nie był jednorazowy, ale był swego rodzaju, można powiedzieć, takim zaczynem, takim precedensem, który mógłby być powtarzany jako pewnego rodzaju mechanizm, jako pewien proces. Mimo, no, takiego, można powiedzieć, dużego sceptycyzmu wśród elit niemieckich, no, warto tutaj wspomnieć, że kandydat na przyszłego kanclerza Niemiec, Armin Laschet, uważa, że to absolutnie jakby kwestia finansowania Funduszu Odbudowy była takim jednorazowym aktem wsparcia. W tym kontekście myślę, że jeżeli Rada Europejska przyjęłaby takie rozwiązanie, które właśnie spowodowałoby uwspólnotowienie unijnego długu, no to mielibyśmy tak naprawdę bardzo, ale to bardzo silny czynnik powodujący dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federalne. Myślę, że ten czas, w którym jest ogłoszona ta propozycja traktatu kwirynalskiego, właśnie przed, można powiedzieć, przed zmianą warty w Berlinie, przed odejściem Angeli Merkel, ma szansę powodzenia. Można się zastanawiać, czy rzeczywiście jest to wyraz słabości Paryża, który nie jest w stanie narzucić pewnej swojej wizji na arenie europejskiej i ucieka się do współpracy z Rzymem, który no przez ostatnie lata no był bardzo mocno, można powiedzieć, zdystansowany wobec polityki Paryża. No, czy też jest to swego rodzaju taka dłuższa, bardziej długookresowa strategia, mająca na celu wzmocnienie pozycji Francji poprzez dokooptowanie tutaj do takiej, można powiedzieć, do takiego mini sojuszu właśnie Włoch, gdzie te dwa państwa, ich własny potencjał, no, swego rodzaju byłby równoważący dla potęgi niemieckiej, byłby, jeśli nie równy, to niewątpliwie dawałby mocny handicap do dalszych takich pogłębionych rozmów integracyjnych, właśnie już w trójkącie Rzym-Paryż-Berlin, a dodać do tego należy, że także Pałac Elizejski bardzo mocno liczy na ciche poparcie Hiszpanii. Warto w tym kontekście także powiedzieć, że Pałac Elizejski już od dłuższego czasu starał się namówić tutaj stronę niemiecką do chociażby powołania ministra gospodarki Unii Europejskiej. Prezydent Macron rozmawiał osobiście na ten temat z kanclerz Angelą Merkel, która jednak oponowała przez ten ostatni czas. Biorąc pod uwagę fakt, że doszłoby do podjęcia takiej głębszej współpracy francusko-włoskiej i już rozmowy z nowym kanclerzem bądź z nową panią kanclerz Niemiec, no moim zdaniem miałoby to duże szanse powodzenia, biorąc pod uwagę także to ciche wsparcie przez Hiszpanię. No i na zakończenie myślę, że warto spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, jak w tym układzie dyplomatyczno politycznym, można powiedzieć, zachowuje się Polska, czy też jaka pełni, jaką Polska pełni rolę, no bo weźmy pod uwagę, że Polska jest jednym z 5 największych krajów Unii Europejskiej. No, w tym kontekście, patrząc na te zabiegi 3 państw przy cichym wsparciu 4, czyli właśnie trójkąt Francja, Niemcy, Włochy i ciche wsparcie Hiszpanii, no niewątpliwie Polska pozostaje tutaj osamotniona. Polska w swojej polityce zagranicznej nie optuje za państwem federalnym i niewątpliwie byłaby tutaj bardzo mocno osamotniona. Dziękuję Państwu za uwagę.